Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież dokonał zmiany na stanowisku zastępcy szefa watykańskiej dyplomacji.
Delegacja amerykańskiego episkopatu rozpoczęła wizytę na Kubie.
We Włocławku zmarł biskup Czesław Lewandowski.
17 sierpnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Z Watykanu odchodzi numer 2 dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Podsekretarz sekcji Sekretariatu Stanu do Spraw Relacji z Państwami, prałat Pietro Parolin, został mianowany nuncjuszem apostolskim w Wenezueli. Benedykt XVI wyniósł go równocześnie do godności arcybiskupa. Ksiądz Parolin pracuje w watykańskiej dyplomacji od 1986 roku. Był m.in. na placówkach w Nigerii i Meksyku. Funkcję podsekretarza do spraw relacji z państwami pełnił od 2002 roku.
Jego miejsce w sekretariacie stanu zajmie pracujący w tej samej sekcji w randze radcy nuncjatury prałat Ettore Balestrero. Ma on niespełna 43 lata. Pochodzi z Genui. Do kapłaństwa przygotowywał się jednak w Rzymie, w kolegium kapranika. W wieku 30 lat rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej. Był na placówkach w Korei, Mongolii i Holandii. Od 2001 roku pracuje w sekretariacie stanu.
Benedykt XVI wyposażył kaplicę katolickiej telewizji Lux na Słowacji. Jak poinformowało biuro prasowe tamtejszego episkopatu, papież darował Słowakom tabernakulum, cyborium, kielich, patenę oraz kilka ornatów. Telewizja Lux jest wspólnym dziełem konferencji episkopatu, Zgromadzenia Salezjanów oraz firmy Lux Communication. Powstała w ubiegłym roku w Bratysławie po odejściu strony słowackiej z czechosłowackiej telewizji katolickiej Noe. Swoje programy nadaje za pośrednictwem internetu, satelity i sieci kablowej.
Papieska encyklika Caritas in Veritate otwiera najnowszy wrześniowy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano. Uważna lektura trzeciej encykliki Benedykta XVI pozwala umocnić się w przekonaniu, że prawdziwie ludzki i integralny rozwój osoby jest możliwy, jeśli opiera się na ufności w rozum otwarty na obecność pierwiastka Bożego, mówi ksiądz Władysław Gryzło, redaktor naczelny polskiej edycji Watykańskiego Pisma.
Tym, co na pierwszy rzut oka uderza w tekście, jest skoncentrowanie uwagi na globalizacji i technokracji, które muszą być powiązane ze wspólnym dobrem, a zatem zarządzane etycznie. Aktualny światowy kryzys finansowy i ekonomiczny może być okazją, by wierzący i ludzie dobrej woli, zaangażowani w proces globalizacji świata, jeszcze bardziej otwarli się na prawdę, która jest światłem nadającym miłości sens i wartość. Na dalszych stronach publikujemy homilię Ojca Świętego z Nieszporów uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas których zainaugurował rok kapłański, papieskie katechezy z audiencji generalnych, które prezentują postaci świętego Jana Damasceńskiego, świętego Teodora Studyte, rabana Maura, Jana Szkota Eriugene oraz świętych Cyryla i Metodego. W kolejnym dziale zamieszczamy artykuły dyrektora naszego pisma Giovanniego Marii Viana o stosunku Kościoła katolickiego, a zwłaszcza Benedykta XVI, do wyznawców judaizmu i o książce pod tytułem W obronie Piusa XII – Racje historyczne, a także refleksje na temat dokumentu Dignitas Personae autorstwa lekarza z Mediolanu Angela Vescoviego.
Pomimo deklaracji indyjskich władz o wprowadzeniu specjalnych środków bezpieczeństwa w pierwszą rocznicę pogromów, chrześcijanie znowu padli ofiarą hinduistycznych bojówek. Jak informuje dziś agencja Yukan, w stanie Karnataka napadnięto na obóz szkoleniowy dla 74 nauczycieli zorganizowany przez chrześcijańską organizację charytatywną walczącą z analfabetyzmem wśród dorosłych i dzieci ulicy. 11 sierpnia w nocy członkowie dwóch hinduistycznych bojówek wtargnęli do obozu, pobili jego uczestników, skonfiskowali im Pismo Święte i telefony komórkowe. Najdotkliwiej ucierpieli duchowni, czterech z nich zostało poważnie rannych. Godzinę po ataku na miejsce pogromu przyjechała policja, która udzieliła jednak poparcia hinduistycznym ekstremistom, aresztowała ośmiu chrześcijańskich duchownych i zamknęła obóz.
Sekretarz Regionalnej Rady Biskupów Katolickich ksiądz Faustin Lobo stanowczo potępił cały incydent i nazwał go nieludzkim zamachem. Również Krajowa Rada Chrześcijan Indii wyraziła ubolewanie z powodu kolejnego pogromu i przypomniała, że stanowi on poważne naruszenie praw człowieka. Poszkodowani i organizatorzy kursu złożyli już w tej sprawie zażalenie do władz stanu Karnataka, federalnego ministra spraw wewnętrznych oraz Krajowej Komisji Praw Człowieka.
Delegacja biskupów amerykańskich rozpoczęła dziś wizytę na Kubie. W czasie kilkudniowego pobytu sprawdzą oni projekty humanitarne sfinansowane przez katolików z USA.
Kardynałowi Szanowi O'Malley'owi, metropolicie Bostonu, towarzyszy biskup Thomas Łęski, ordynariusz diecezji Orlando oraz biskup Oscar Cantu z diecezji San Antonio. Czwartym członkiem delegacji jest ojciec Andrew Small, przewodniczący Komisji Episkopatu USA do spraw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Delegacja odwiedzi kilka parafii w trzech kubańskich diecezjach: Hawana, Holguin i Santiago de Cuba. Dzięki ofiarom zebranym przez katolików w Stanach Zjednoczonych sfinansowano na wyspie projekty za $850 000. 11 inicjatyw za $250 000 dotyczyło odbudowy zniszczeń infrastrukturalnych po huraganach, które nawiedziły Kubę w ubiegłym roku. Wizyta amerykańskich biskupów potrwa 5 dni. Delegacja zwróci też uwagę na sytuację duchową i religijną katolików mieszkających na tej karaibskiej wyspie oraz przyjrzy się warunkom socjalnym i ekonomicznym. Wizytatorzy spotkają się nie tylko z politykami, ale też z rodzinami więźniów politycznych. Kuba nadal objęta jest amerykańskim embargiem, co utrudnia też relacje kościoła amerykańskiego z kubańskim.
Argentyńscy biskupi potwierdzili dramatyczne dane o rozmiarach ubóstwa w tamtejszym społeczeństwie. W ubiegły piątek gubernator regionu Buenos Aires zaprosił do siebie pasterzy diecezji leżących na jego terytorium. Biskupi potwierdzili, że dane opublikowane niedawno przez Stołeczny Uniwersytet Katolicki odpowiadają rzeczywistej sytuacji. Oznacza to, że 40% społeczeństwa, czyli 16 milionów osób, żyje w ubóstwie. 60% z tej liczby stanowią dzieci.
Gubernator Daniel Scioli wyraził uznanie dla społecznej działalności Kościoła i poprosił biskupów o wsparcie w walce z biedą. Zapowiedział, że instytuty życia konsekrowanego, które mają największe osiągnięcia w tej dziedzinie, zostaną zwolnione z podatku od nieruchomości. Dramatycznej sytuacji społecznej w Argentynie będzie też poświęcone spotkanie Rady Stałej tamtejszego episkopatu, które rozpocznie się jutro w Buenos Aires.
Kościół w Salwadorze zmieszanymi uczuciami podchodzi do projektu wyjaśnienia zabójstw politycznych z czasów dyktatury wojskowej. Prezydent Mauricio Funes poparł pomysł ponownego dochodzenia m.in. w sprawie śmierci arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero oraz 6 jezuitów związanych z Uniwersytetem Środkowoamerykańskim. Oskarżeni o zabójstwa na tle politycznym wojskowi zostali w 1993 roku amnestionowani. Samą ideę ostatecznego wyjaśnienia wydarzeń sprzed 20 i 30 lat poparł obecny arcybiskup San Salvador José Luis Escobar Alas. Zastrzegł jednak, że nie do władzy wykonawczej należy takie posunięcie, ale do zgromadzenia ustawodawczego i sądu. Dodał zarazem, że odwołanie amnestii może wprowadzić kraj w trudną sytuację, łącznie z nawrotem fali przemocy.
Kościół w Urugwaju protestuje przeciwko legalizacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Mimo to jest już niemal przesądzone, że odnośna ustawa przegłosowana w ubiegłym roku w Izbie Niższej Parlamentu zostanie w tym tygodniu zaaprobowana przez Senat. W specjalnym oświadczeniu arcybiskup Nicolás Cotugno, kierujący w urugwajskim episkopacie Komisją do Spraw Rodziny, zwrócił uwagę na niszczące konsekwencje takiej decyzji.
Arcybiskup stołecznego Montevideo zaznacza, że kwestia adopcji dzieci przez homoseksualistów nie należy do sfery religii, filozofii czy socjologii, ale dotyka samej natury człowieka i jego niezbywalnych praw. Związki osób tej samej płci godzą w podstawowe dla ludzkości dziedzictwo, jakim jest rodzina, przede wszystkim w dobro samego dziecka. Nie może być ono traktowane jako przedmiot, gdzie nadrzędną wartością jest interes adoptującego. Dzieci nie mogą być używane jako narzędzie rewindykacji praw indywidualnych czy zbiorowych, czytamy w oświadczeniu Episkopatu Urugwaju. Także adopcja nie jest instytucją, którą mogą rządzić kryteria poprawności politycznej. Dzieci nie potrzebują jedynie jedzenia i czułości, ale przede wszystkim wychowania i wzorców osobowych w naturalnej rodzinie.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Ponad 3000 młodych wzięło udział w czwartych Krajowych Dniach Młodzieży Katolickiej w Burkina Faso. Wielu uczestników przybyło też z innych krajów Afryki Zachodniej, Mali, Togo, Beninu oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Zobaczcie, jak oni się miłują”. Młodym patronowało trzech świętych: Paweł Starsu, Jan Bosko oraz Jan Maria Wianej. Program czterodniowego spotkania przewidywał zarówno katechezy i liturgię, jak inscenizacje biblijne, konkursy kulinarne czy zawody piłkarskie o puchar przewodniczącego episkopatu. Największą popularnością cieszyła się Wielka Noc Kultury, poprzedzona procesją maryjną ze świecami. Krajowe Dni Młodzieży Katolickiej odbywają się w Burkina Faso co 3 lata. Ich organizatorem jest tamtejszy episkopat oraz Ministerstwo Administracji Terytorialnej.
Na frontach 86 krajów walczą dzieci żołnierze. Podawane są im narkotyki, by nie były świadome zbrodni, jakie popełniają, walcząc z karabinem w ręku. Wiele z nich po zakończeniu konfliktu i powrocie do domu nie jest w stanie normalnie żyć. Dramatyczne informacje o losie nieletnich żołnierzy przynosi raport agencji Fides związanej z Kongregacją do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Krajem, który najbardziej łamie wszelkie światowe normy dotyczące dzieci, jest Birma. Ponadto dzieci żołnierze regularnie walczą w konfliktach w Republice Środkowej Afryki, Czadzie, Iraku, Sudanie, Somalii i Demokratycznej Republice Konga. Organizacja Human Rights Watch cytuje opinię jednego z oficerów armii Czadu, który stwierdził, że dzieci są idealnymi żołnierzami, ponieważ nie narzekają, niczego nie oczekują, nie domagają się żołdu, a kiedy rozkazujesz im mordować, robią to bez słowa. Raport przytacza też dramatyczne świadectwa dzieci, którym udało się zbiec z szeregów. Szczególnie dramatyczny jest los dziewczynek. Stają się one seksualnymi niewolnicami swych oprawców. Jeśli nie chcą się zgodzić na taki los, są brutalnie mordowane.
Raport podkreśla, że działania wspólnoty międzynarodowej podejmowane w ostatnich latach, by ograniczyć wcielanie dzieci do wojska, przynoszą mierne efekty. Praktycznie, gdy tylko zaczyna się jakiś konflikt, zarówno partyzanci, jak i siły rządowe sięgają po nieletnich. Stąd, jak czytamy w raporcie, jedynym sposobem na ograniczenie liczby dzieci żołnierzy może być tylko zakończenie trwających na świecie konfliktów zbrojnych.
2 minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W szpitalu we Włocławku zmarł wczoraj biskup senior Czesław Lewandowski. Miał 87 lat. Od 1 kwietnia 1973 roku do 6 grudnia 1997 był biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Należał do Komisji Episkopatu Polski do spraw powołań duchownych i Podkomisji do spraw seminariów duchownych oraz Komisji do spraw duchowieństwa. Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w czwartek 20 sierpnia o godzinie 11 w katedrze włocławskiej. Papież Benedykt XVI poprosił metropolitę katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia, aby kontynuował swoją posługę przez 2 lata po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego papież przyjął rezygnację metropolity, a jednocześnie polecił mu, by nadal pełnił swoją funkcję. Metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń, 75 lat, ukończy w październiku bieżącego roku. Jako bardzo dobre oceniły przedstawicielki Kongresu Kobiet Polskich dzisiejsze spotkanie z metropolitą warszawskim arcybiskupem Kazimierzem Nyczem dotyczące tzw. parytetów. Ich zdaniem we wszystkich postulatach zmierzających do uzyskania równego statusu w sprawach społecznych kongres może liczyć na poparcie Kościoła. Spotkanie z arcybiskupem Kazimierzem Nyczem było kolejnym po spotkaniu z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu, na którym przedstawicielki Kongresu Kobiet Polskich zachęcały do poparcia postulatu wprowadzenia parytetów dla kobiet na listach wyborczych i m.in. powołania rzecznika do spraw kobiet.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.